Łaski Bożej, mamy przywilej czytania Bożego Słowa. Chcemy to czynić chętnie, z radością, jako że ono jest jedyną wartością, jedyną treścią życia naszego, które się nie zmienia. Co Pan Bóg powiedział, jest tak i amen. I Bóg tego nie cofa. Pan Bóg nie cofa tego, co obiecał. Jest jedyną postacią we wszechświecie, która wie, co robi, wie, jak to robi, wie, po co to robi. Tego nam by trzeba było się nauczyć i po to przychodzimy do zboru, do zgromadzenia. Po to przychodzimy, by czytać Boże Słowo, by nauczyć się wiedzieć, co robić, jak robić i kiedy robić. Gdybyśmy to potrafili, bylibyśmy bardzo bliscy naszego Pana. Problemy, jakie się tworzą, nie są z tego, że Bóg nas nie kocha. On nas zawsze kocha. Problemy są z tego, że my Boga nie kochamy. I przeczytam na początek podobieństwo o synu marnotrawnym. To w zasadzie Pan Jezus mówi, że jest to podobieństwo, w nagłówku napisano, ale Pan Jezus mówił, że był pewien człowiek. Więc prawdopodobnie ta historia jest wzięta jako prawdziwa. Potem rzekł, pewien człowiek miał, to jest 15 rozdział Ewangelii Łukasza. Potem rzekł, pewien człowiek miał dwóch synów i rzekł młodszy z nich ojcu, ojcze, daj mi część majątności, która na mnie przypada. Wtedy ten rozdzielił im majątność. A po niewielu dniach młodszy syn zabrał wszystko i odjechał do dalekiego kraju, i tam roztrwonił swój majątek, prowadząc rozwiązłe życie. A gdy wydał wszystko, nastał wielki głód w owym kraju i on zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł więc i przystał do jednego z obywateli owego kraju. A ten wysłał go do swej posiadłości wiejskiej, aby pasł świnie. I pragnął napełnić brzuch swój omłotem, którym karmiły się świnie, lecz nikt mu nie dawał. A wejrzawszy w siebie, rzekł, iluż to najemników ojca mego ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę, wstanę i pójdę do ojca mego i powiem mu, ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie. Już nie jestem godzien nazywać się synem twoim, uczyń ze mnie jednego z najemników swoich. Wstał i poszedł do ojca swego, a gdy jeszcze był daleko, ujrzał go jego ojciec, użalił się i pobiegłszy rzucił mu się na szyję i pocałował go. Syn zaś rzekł do niego, ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie. Już nie jestem godzien nazywać się synem twoim. Ojciec zaś rzekł do sług swoich, przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go. Dajcie też pierścień na jego rękę i sandały na nogi. I przyprowadźcie tuczne ciele, zabijcie je, a jedzmy i weselmy się. Dlatego, że ten syn mój był umarły, a ożył, zaginął i odnalazł się i zaczął się weselić. Historia taka bardzo piękna, bardzo budująca. Jak powiedziałem, problemy człowieka nie biorą się z braku miłości Boga do człowieka, ale biorą się z powodu braku miłości do Ojca. Tak to trudne jest w życiu dzisiaj, że ten, który nas uczynił, ma problem, by ludzi nakłonić do miłowania Wszechmogącego Pana. On nas stworzył, on nas uczynił, a co? A my mu pokazujemy figę z makiem. Nie mówimy tego, oczywiście, my nie możemy powiedzieć, Panie Boże, ja Ci figę z makiem pokazuję. Nie mówimy. No, na wszelki wypadek. Ale zachowaniem tak robimy. I problemy, jakie ludzkość dzisiaj posiada, właśnie biorą się stąd, że zostało złamane podstawowe prawo, które wyposażeni jesteśmy z łaski Bożej przez Ducha Świętego, by kochać Wszechmogącego Pana. Ile problemów na świecie jest? Każdy z nich można zatytułować nie kochasz Boga. Nie kochasz Boga. Historia syna marnotrawnego pokazuje nam próżność umysłu. Złe myślenie wdarło się w serce tego fajnego syna. Fajnie mu było. Ale wiecie, czasami jak człowiekowi tak za dobrze, to on mówi, a ja muszę spróbować, jak to jest inaczej. I nędzą i tragedią jest, kiedy dzieci Boże zaczynają rozmyślać o pseudoprzyjemnościach, o pseudozyskach, o czymś, co mogliby ewentualnie mieć czy doświadczyć. Dwóch synów miał. I mówi Pan Jezus. Ten młody powiada: Ojcze, daj mi część majątności, która na mnie przypada. Tak to jest zwykle, że jeżeli ojciec jest porządny, to ma majątek, prawda? Jeśli ktoś jest pijakiem, to nie ma nic. Wszystko przepije, wszystko przepali, przepuści z dymkiem. Albo jeszcze gorzej, jakieś tam dziargania ma. Ale ojciec, który jest ojcem, miał majątek. Młodszemu synowi przyszło na myśl, jeszcze ojciec żyje, ale Panie, ja chcę z tego majątku Twojego już teraz, bo co będę czekał, jak będę stary, zanim Ty umrzesz? I są takie sytuacje, dzisiaj już są rozprawy, gdzie dzieci opuszczają dom ojcowski, idzie do sądu, bo jemu się należy dola po rodzicach i chce, żeby go finansować. Głównie jego próżne zamysły. Te próżne zamysły nie mają Bożego błogosławieństwa. Nie ma błogosławieństwa w grzechu, jakikolwiek by on nie był. Nie ma, jest przekleństwo z grzechu. Zawsze tak było i zawsze tak będzie. Słowo Boże jest po to napisane, abyśmy otwierali nasze oczy i widzieli i patrzyli na rzeczy dotyczące ducha i duszy i ciała człowieka, że nie ma nigdzie w niczym Bożego błogosławieństwa, gdzie jest to grzeszne. Ojciec rozdzielił majątek. A po niewielu dniach młodszy syn zabrał wszystko i odjechał do dalekiego kraju. Myśli ludzi zaczynają się stąd. Pojadę daleko. Po swojemu będę zarządzał. A wiecie, że ta myśl jest bliska każdemu. Mnie też ona była bliska. Jak kiedy miałem 14 lat, trzeba było wybrać dla syneczka Janeczka internat, to tak się ucieszyłem. Nareszcie żadnego posłuszeństwa, żadnego słuchania, tatuśku. Teraz ja będę rządził. Do dalekiego kraju. 60 kilometrów było, nie było tak łatwo. Jeszcze od dworca mieliśmy 3,5 kilometra pieszo. Taksówki może były, ale było daleko. No jak syneczek pojechał do dalekiego kraju, to pierwsza rzecz, no co, nie zapalisz? A w sobotę robimy zbiórkę na wino. 14-letnie smarkacze. Zbiórkę muszą w internacie, w którym nie wolno oczywiście pić ani palić. No bo muszą pokazać, co to te synalki nie potrafią. A potem jak ich złapali, to jęczeli, że nas złapali, wyrzucili nas z internatu. No to ja się nauczyłem tych niby fajnych rzeczy w dalekim kraju. I co? A co syn młodszy zrobił? Roztrwonił swój majątek. Roztrwonił swój majątek. Wczoraj rozmawialiśmy w Oświęce z jednym z braci, który w Ameryce mieszkał, i Polacy to są najgorsi za granicą. Jak masz pieniądze, to masz przyjaciół, a jak nie masz pieniędzy, to już przyjaciół nie masz. Bo kochają pieniądze zamiast kochać Boga. Problemy nie są z miłości Bożej do człowieka, ale problemy są z miłości, z braku miłości do Boga i miłości do rzeczy, pieniędzy, seksu płci przeciwnej, wszystko, co niezgodne z Bożym Słowem. Ja jeszcze potem przeczytam z listu Jana kilka słów. Problemy się zaczynają, ale problemy na początku nie wydają się takie wielkie. Na początku jeszcze kasy trochę jest, jeszcze fajnie. Przyjaciół też zapewne wielu miał, tylko że wszystkiemu, co złe, przybliża się koniec. Tylko u Pana Boga jest dostatek miłości, ciepła, troski i obfitości. Tylko z Panem się nie kończy błogosławieństwo dla człowieka. Przy Panu jest zawsze ustawiczne Boże błogosławieństwo. Nigdy by mu nie zabrakło na chleb, gdy był w domu. Ale tutaj mu zabrakło. Roztrwonił, prowadząc rozwiązłe życie. Roztrwonił, prowadząc rozwiązłe życie. Mówiłem już wcześniej na kazaniu, że gdybyśmy w Stanach w 2006 roku, największa wygrana, jaka padła w loterii Powerballa tak zwanego, chyba 80 chyba 5 czy 7 milionów dolarów. Ten pan dzisiaj ma 12 czy 13 spraw w sądzie. Jest goły i wesoły i żyje z zasiłku społecznego. Prowadząc fajne życie w dalekim kraju. Chciał sobie. Żonę oczywiście zostawił, bo co będzie z taką siedział, jak on teraz bogaty, prawda? A teraz skomlę, żeby go żona przyjęła. Odszedłeś do dalekiego kraju, tam nie ma Bożego błogosławieństwa. Kto prowadzi rozwiązłe życie, ma swoją zapłatę. A gdy wydał wszystko, nastał wielki głód w owym kraju i on zaczął cierpieć niedostatek. Czemu są głody i mory i trzęsienia ziemi? Chiny nawiedziła szarańcza i zjada wszystko. Setki hektarów już zjadła. XXI wiek. Radzimy sobie z takimi plagami, prawda? Zamówili jakieś owadobójcze, szarańcze, bójcze płyny, a szarańcza jak żyła, tak żyje i zjada. A czemu tak zjada? Bo jak Pan Bóg nakaże głód za karę, no to będzie zjadać. I nie potrafił nawet takiego środka na szarańcze wymyślić, bo są trucizny, owszem, mogą zatruć, wszystko mogą zatruć, ale siebie też. A siebie nie chcą. Przyszedł głód. Pan Jezus, kiedy mówił o końcu świata, to mówił o tym, że będą głody, mory, miejscami trzęsienia ziemi. Prawda? Są? Są. I to takie, jakich nigdy wcześniej nie było. Takie, jakich nigdy wcześniej nie było. A przy końcu świata będzie coraz więcej, dlatego że grzechu jest coraz więcej. Rodzice dzieciom nieposłuszni, pyskują, robią swoje. Przełożeni mają problemy z swoimi owieczkami, nie dlatego, żeby tak Boga kochali, tylko że kochają siebie. Nie kochają Pana, kochają pieniądze, chciwość, grzech, same grzechy. Rodzą się problemy. Pan powiedział, że będzie doświadczał. Tak było zawsze w historii. Będzie doświadczał. Będą głody, mory, trzęsienia ziemi. I kiedy przychodzi mądrość? Mądrość u syna marnotrawnego pojawiła się wtedy, kiedy sięgnął samego dna. I czasami, jak ludzie są tacy niesforni, nieposłuszni, to ja powiadam, nie zajmuj się tym człowiekiem, daj mu sięgnąć dna. Niech tam do korytka ten dzióbek wsadzi razem z prosiaczkami, niech się naje. Ale świnie są silniejsze przy jedzeniu. Nie dają się najeść. I zawsze tak było. I zawsze tak będzie. I co czytamy? Pragnął napełnić brzuch swój omłotem, którym karmiły się świnie, lecz nikt mu nie dawał. Nikt mu nie dawał. Upamiętanie i mądrość dla człowieka to taki początek przemiany, który może mieć miejsce. Ten początek przemiany może być z myśli o Ojcu. On mnie stworzył, do Niego należę, mam do Niego szansę wrócić, On mnie może poukładać, On może wszystko uczynić. I takie fajne słowo to jest w 17 wierszu. A wejrzawszy w siebie, co znaczy wejrzeć w siebie? No spójrz to serce swoje, ile tam rzeczy niekochających Boga. Ile tam śmieci, co za śmietnik, jakie myśli, jakie pragnienia. Rzekł, jak wejrzał w siebie, pogadał sobie ze sobą. Wiecie, jak już człowiekowi źle, to gada sam do siebie. A czasami jak idę, to patrzę na ludzi, oni mamroczą coś do siebie. Ale to dobry znak, chyba wejrzał w siebie. A wejrzawszy w siebie, rzekł. I co mądrego powiedział? Iluż to najemników ojca mego ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Ojciec dbał nawet o najemników. U dobrego ojca nawet najemnik ma chleb. A ja tu z głodu ginę. Niestety człowiek ginie bez pożywienia. I zginie. Ale jakoś tak dziwnie, nawet ten nędzarz, który wszystko stracił, nie chce umierać. Nie chce umierać. Nawet desperaci, którzy czasami są w przedziwnych sytuacjach, też nie chcą umierać, robią jakieś kroki głupie i liczą, że nagle przyjdzie jakieś wybawienie. Bo nie chcą umierać. Czemu? Albo co będzie potem, a co się ze mną stanie, a ja nie wiem. A jak nie masz domu i nie masz Ojca Niebieskiego, to nie wylądujesz w tym domu. Jak masz korytko tylko i świniątka wokół siebie, to strach się bać. Ale wejrzał w siebie i rzekł, w domu ojca mego najemnik ma lepiej jak ja. To słowo najemnik to jest takie słowo przedziwne, bo Pan Jezus też mówi o sługach, którzy służą Mu i o najemnikach. A w tym przypadku ojciec w gospodarstwie swoim zatrudniał ludzi do pracy, bo rodzina, synowie mieli pewne przywileje. Służba robiła dla nich wiele rzeczy. I ta służba była lepiej traktowana przez wszechmogącego ojca. I to porównanie dało mu początek dobrego myślenia. Wstanę i pójdę do ojca mego i powiem mu, ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie. Wiedział, że ojciec ziemski, który tam był, że popełni wobec niego grzech, ale też powiada, zgrzeszyłem przeciwko niebu. A nie wiedział tego wcześniej, że jak pójdzie z domu, to będzie grzeszył? Wiedział. Ludzie wiedzą, gdy grzeszą. Czemu wiedzą? Bo tak nas Pan Bóg stworzył. Do jakiego plemienia, narodu, epoki kamiennej czy innej epoki byście nie zaszli, jaki lud byście nie spotkali, to w każdym plemieniu każdy człowiek ma sumienie. Franciszek z Asyżu uznał to za jeden z dowodów na istnienie Boga. Każdy z ludzi ma sumienie. Ono może być bardziej czyste, bardziej nieczyste, ono może być bardziej wrażliwe, mniej wrażliwe, ale ma. Jak się zaczynacie przyglądać nawet wielkim przestępcom, tym największym, to oni też mają sumienie i niektórych rzeczy nie będą robili, a zabić dla niego człowieka to nic. Ale są pewne świętości i pewne plugawe rzeczy. To sumienie robi podział pomiędzy wartościami. Boże sumienie to jest takie delikatne i wrażliwe i w zasadzie sumienie właściwe to jest sumienie dopiero wtedy, kiedy człowiek przyjmie chrzest. Chrzest wiary, chrzest dojrzałego mężczyzny czy dojrzałej niewiasty, świadomy, może to być dziecko też. Byłyby dzieci chrzczone mniejsze też, ale mają sumienie dane przez Pana, bo mają świadomość, że należą do wszechmogącego Boga. pisze Piotr Apostoł, a chrzest jest prośbą do Boga o dobre sumienie. Jak jeszcze nie zostałeś ochrzczony, to jeszcze mało wiesz na temat dobrego sumienia. To jest początek, to jest proces, kiedy Pan Bóg odnawia przez Ducha Świętego nasze wnętrze i to sumienie staje się wrażliwe. A jak go zaczynamy zabijać, to tak wiecie, kawałek po kawałeczku. Kawałek po kawałeczku, a ten grzeszek to ja mogę, ten grzeszek też mogę, ten jak kocham, to te, Panie Boże, tutaj się nie gniewaj na mnie, ale każdy grzech przynosi zapłatę za swoje zło. Każdy grzech przynosi zapłatę za swoje zło. Bóg nie błogosławi grzechu. Zamienia się życie człowieka na lepsze z chwilą przynależności do Wszechmogącego Boga. A opowiada marnotrawny, pójdę do Ojca i powiem, Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko Tobie. Są grzechy przeciwko niebu i są grzechy przeciwko rodzicom, przyjaciołom. Kto to jest złodziej? Złodziej to jest ktoś, kto grzeszy przeciwko bliźniemu. Zabiera mu to, co nie jego, prawda? I sumienie mu powiada, że ile razy nie rozmawiałem z tymi łobuzami, ja tam biednych nie okradałem, tylko bogatych. Miało to usprawiedliwić czyn. Bo ludzie mają takie porównania. Ale u Pana Boga każdy grzech, nawet malutki, nazywa się grzech. Półprawdy powiedziane komuś to całe kłamstwo. Ludzie sobie robią w swoim sumieniu wymówki. Próbują obejść to Boże prawo, Boże przepisy. Ale co się stało w tej historii miłej? Powiem do Ojca, już nie jestem godzien nazywać się synem Twoim, uczyń ze mnie jednego z najemników swoich. Wstał i poszedł. Cała decyzja, która zaczyna się tu i tu, wstań i idź. Idź do Ojca, idź do Pana swego. Uczyń ze mnie jednego z najemników swoich. Nie miał prawa podnosić swojej głowy do praw, które miał wcześniej. Człowiek, gdy wypada z miłości ojcowskiej, traci często swoje prawa. Ten ojciec, jak Bóg Wszechmogący, zachowuje się wyjątkowo łaskawie, bo nasz ojciec jest bardzo łaskawy. Wstał i poszedł do ojca swego, a gdy jeszcze był daleko, ujrzał go jego ojciec, użalił się i pobiegłszy, rzucił mu się na szyję i pocałował go. Takiego łotra. Ojciec wstał, pobiegł i pocałował. Mamy tyle miłości? Czy nauczyliśmy się kochać tak, jak kocha ten ojciec, o którym tu czytamy? Co ojciec zrobił? Użalił się. Użalił się. Miłość ma takie zasoby wielkie, prawdziwa miłość, że jest w stanie przytulić każdego. Nawet takiego brudasa obdartego, który wraca, gdy wszystko stracił. Wielu ludzi wszystko straciło, bo głupio żyło. Syn zaś rzekł do niego, Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko Tobie, już nie jestem godzien nazywać się synem Twoim. Ojciec zaś rzekł do sług swoich, przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go. Miał szansę powiedzieć to, co prawdziwe. Ojcze, zgrzeszyłem. Ojcze, zgrzeszyłem. Przeciwko niebu i przeciwko Tobie. Wiecie, w prawdziwym upamiętaniu jest prawdziwe wyznanie, jest szczere upamiętanie. I kto nie wyznał swoich grzechów poprawnie nigdy przed Bogiem Ojcu, ten do dzisiaj nie jest pojednany z Ojcem. Kiedyś taki jeden z przyjaciół moich, jest moim przyjacielem do dzisiaj, przyjął do Oćwieku jako młody chłopak, no i tak sobie mówi, nawrócę się, babcia będzie szczęśliwa. I przyszedł na modlitwę, no i tam, Panie Boże, przepraszam się za moje grzechy. Ale jak wyszedł z tej modlitwy, zaraz ha, 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 i już tam. A jeden z braci, który go dobrze znał, mówi, ty się nie nawróciłeś właściwie. Ty nie pokutowałeś ze swoich grzechów. A on mówi, tak, to chodź z powrotem na poprawkę upamiętania. I przyszedł na poprawkę swojego upamiętania, upamiętał się dzisiaj z pastorem i mówi w świadectwie swoim, jak to chciał się nawrócić na pokaz. Niektórzy ludzie chcą się na pokaz nawrócić, ale serce chcą mieć dalej w starym świecie. W dalekim kraju, tam szczęście. A tam co? Tam jest tylko rynsztok, korytko i świnki. Nie ma pokoju, błogosławieństwa poza domem ojcowskim. I ta historia, kochani, uczy nas pięknej rzeczy, że Bóg nie ma problemu z miłością wobec nas. Nas kocha bez względu na bezmiar naszych bezeceństw i grzechów. Ale oczywiście w domu Ojca musimy trwać. Mamy dział i mamy powód do radości. Ale przeczytam do tego, co usłyszeliśmy o Synu Marnotrawnym, co Jan Apostoł pisze, aby obudzić nasze sumienie, aby nas czasem nie zwiodło i byśmy się nie oszukiwali, kim jesteśmy. Pierwszy list Jana, drugi rozdział. Jan Apostoł to był taki wspaniały brat, który miał wiele miłości. Był apostołem miłości. Podobno, kiedy już na starość wnosili go do kościoła, był już taki, nie widział staruszek, niewiele mógł, już nie mówił. Zawsze chcieli bracia w zborach, żeby, no Janie, powiedz nam jeszcze coś, powiedz nam jeszcze jakieś słowo. To wiecie, co mówił? Dziateczki, miłujcie się. Dziateczki, miłujcie się. I taki jest duch jego listu. On był napisany jako jeden z późniejszych listów jego życia. Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. A jeśli by kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. On ci jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, lecz i za grzechy całego świata. A z tego wiemy, że go znamy, jeśli przykazania jego zachowujemy. Kto mówi, znam go, a przykazań jego nie zachowuje, kłamcą jest i prawdy w nim nie ma. Lecz kto zachowuje słowo jego, w tym prawdziwie dopełniła się miłość Boża, po tym poznajemy, że w nim jesteśmy. Kto mówi, że w nim mieszka, powinien sam tak postępować, jak on postępował. Umiłowani, nie podaję wam nowego przykazania, lecz przykazanie dawne, które mieliśmy od początku. A tym przykazaniem dawnym jest to słowo, które słyszeliście. A jednak nowe przykazanie podaję wam, to, które jest prawdziwe, w nim i w was, gdyż ciemność ustępuje, a światłość prawdziwa już świeci. Kto mówi, że jest w światłości, a brata swojego nienawidzi, w ciemności jest nadal. Kto miłuje brata swego, w światłości mieszka, nie ma w nim zgorszenia. Kto zaś nienawidzi brata swego, jest w ciemności i w ciemności chodzi i nie wie, dokąd idzie, gdyż ciemność zaślepiła jego oczy. Piszę wam, dzieci, gdyż odpuszczone są wam grzechy dla imienia jego. Piszę wam, ojcowie, gdyż znacie tego, który jest od początku. Piszę wam, młodzieńcy, gdyż zwyciężyliście złego. Napisałem wam, dzieci, gdyż znacie ojca. Napisałem wam, ojcowie, gdyż znacie tego, który jest od początku. Napisałem wam, młodzieńcy, gdyż jesteście mocni i Słowo Boże mieszka w was i zwyciężyliście złego. Nie miłujcie świata, ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Bo wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała i pożądliwość oczu i pycha życia nie jest z Ojca, ale ze świata. I świat przemija wraz z pożądliwością swoją, ale kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki. Mamy, kochani, przepiękne Boże Słowo. W zasadzie rozkoszować się nim możemy. Im więcej czytamy, im więcej poznajemy, tym daje na większy powód do radości. Dlaczego? Bo kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki. Życie człowieka jest przemijające, prawda? Dzisiaj, w zasadzie wczoraj, odszedł do Pana ojciec brata Zbyszka, Klimasa. Pozdrawia zbór i prosi o modlitwę. Pogrzeb będzie we wtorek, ale to jest w Kluczborku, kawał drogi. I Jest to obraz przemijania. My już też pożegnaliśmy wielu naszych miłych, starszych braci i sióstr, siostry nasze. Ja teraz starsze siostry i braci miłuję coraz bardziej, bo wiem, że przybliża się czas, kiedy niektórych nie będę widział więcej. Kochajmy, póki czas mamy, bo może ich zabraknąć. Bo życie przemija każdego z nas. Ale to, że przemija życie, to jest nie tak istotne. Istotne jest, że kto pełni wolę Bożą, co? Trwa na wieki. Kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki. Jeśli nawet ktoś odejdzie, to on jest u Pana. A tam zachowany, zakonserwowany, przemieniony jest w krainie, do której Pan Bóg zabiera. Nie ma czyśćca. Kto z was tu tak jeszcze ma jakieś wierzenia, że jest jakiś czyściec, to kłamstwo, oszustwo. Nie istnieje takie pojęcie w Biblii. Nie wiem, jaki biznes chcieli ukręcić ci, którzy sprzedawali odpusty z czyśćca. Wielki biznes to był, wielka hańba za to, że w XIV wieku, w XV w zasadzie, sprzeciwiali się niektórzy temu kłamstwu. Jan Hus w Czechach, to go w Konstancji spalili, mimo że miał glejt cesarski na stosie. Potem przed Marcin Luther, też go zapraszali, kiedy oznajmił wolę Bożą i Słowo Boże, kiedy przybił do drzwi w Wittenberdze 95 tez mówiących o sprzeczności nauki ze Słowem Bożym. Też go zaprosili do Rzymu. I gdyby pojechał, pomimo glejtów cesarskich, tam nie zważano na swoje słowo, na słowo dane. Też by go zapewne tak samo spalili. Ale nie udało się spalić, bo jego przyjaciel po cichu go ukradł, kiedy już jechał do Rzymu. Porwał go, zamknął go w zamku, w baszcie. Kaptur mu nałożyli, nie wiedział, gdzie jest. I wtedy on nie wiedział, kto go zamknął nawet. Przyjaciel, mądry facet, nie? Przetłumaczył Biblię z języka oryginalnego na niemiecki. Pan Bóg dziwnymi drogami prowadził lud. Jan Paweł II, kiedy pojechał do Czech, to przeprosił Czechów za to, że Rzym spalił im Jana Husa. Lutra przeprosił za to, że go wyklęli z kościoła i ogłosił go nauczycielem kościoła. Ale idźcie do kościoła dzisiaj, jakiegokolwiek katolickiego, i spytajcie, czy głoszą to, co Jan Paweł głosił. A my mówimy o nauce, tak, Jana Pawła II, ale ani słowa o tym, żeby pojednać się z ludźmi, żeby żyć w zgodzie i w miłości, tak jak Pan Bóg nakazał. Że zbawienie jest z łaski przez wiarę, jak Słowo Boże mówi. Nie głoszą tego. Dlaczego? Nie wiemy. Może przyjdzie dzień, kiedy tak to się stanie. Jan apostoł chciał, abyśmy wiedzieli, że człowiek Boży trwa na wieki, jeśli jest w domu Ojca. Jeśli nawet ktoś odejdzie z tego padołu, to i tak trwa na wieki. Bo zbawienie jest rzeczą Boga. To Bóg zbawia. Bóg jest Zbawicielem. I żeby mnie zbawił, to całą moją rzeczą jest przyjść do Jezusa, który zbawia i jest Zbawicielem. A jak przyjdę do Zbawiciela? A każdy, kto do mnie przyjdzie, tego nie wyrzucę precz. Jak przyszłeś do Pana Jezusa, on cię nie wyrzuci. A co zrobi z tobą? A on może tylko spojrzeć na ciebie i przez Ducha Świętego pokaże ci twoje sumienie, jak bardzo brudne, ile tam brudu jest. Żeby to wyznać, pokutować i przyjść do Niego. A wtedy, kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki. Pełnisz, kochany, wolę Bożą? Jeśli by kto zgrzeszył, mamy urądownika u Ojca Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. Jedyny sprawiedliwy. Problemy na świecie również łączą się z brakiem miłości Ojca, z braku miłości do Bożego porządku, do sprawiedliwości. Wszystkie kryzysy, które są spowodowane brakiem sprawiedliwości. Wczoraj też rozmawiałem z jednym panem, który nas do ćwieki w Oświecie tam spotkał i mówi mi o tym panu, bogaty, 70 tysięcy hektarów już ma, ale ludziom za robotę ciężką na polu płaci 3,25 albo 3,50, jak jesteś lepszy. Oszustwo jawne. Ale w czwartki ma obiadki z biskupem. I chyba napisze list, bo już nie mogę dłużej tego znieść. Co za nieprawość. Co za nieprawość. Minimalna pensja jest określona przez polskie prawo. I każdy powinien ją mieć. A nie na czarno wykorzystywać ludzi do zysków swoich. I tak się dzisiaj dzieje. Taka jest tendencja wśród bogatych tego świata. On musi mieć miliardy, ale biedny sługa ma być najemnikiem i nie mieć na chleb. I chociaż nie jestem komunistą, to czasami się odzywa we mnie takie, wiecie, niebiblijne nawołanie. Zróbmy rewolucję. Fajne, nie? Ale nie Boże. Człowiek się buntuje, gdy nie ma sprawiedliwości. Ale kto jest sprawiedliwy? Czytamy, że nasz Jezus Chrystus jest sprawiedliwy. Jak nie ma sprawiedliwości, to jeden opływa mleku i miodzie, a inny cierpi niedostatek. Dzieci Boże czasami są powołane do cierpienia. I to też nie jest miłe, ale mają swojego Ojca w niebie, a ten trwa na wieki i wypełniając wolę Bożą mamy szansę trwać na wieki. On ci jest ubłaganiem za grzechy nasze, nie tylko za nasze, lecz i za grzechy całego świata. Ha! Bóg jest ubłaganiem za grzechy całego świata. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu była tak wielką, tak świętą, tak potężną, tak wielkim wydarzeniem w historii wszechświata, że jest w stanie zgładzić każdy grzech świata. Już Jan Chrzciciel, kiedy zobaczył Pana Jezusa, pyta, oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. A jeszcze nie umarł na krzyżu. A on już go widział. Jego życie już wkrótce też miało się skończyć. On zwiastował wszystkim ludziom, upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. Chciałby się ludzie nawracali do Boga, bo wiedział, że nie ma lepszego szczęścia dla człowieka, jak być dzieckiem Bożym. I Jan Apostoł tę samą myślą, co inni zwiastuni Bożego Słowa, wyjaśnia drogę Pańską. A z tego wiemy, że Go znamy, jeśli przykazania Jego zachowujemy. Znasz Go? A niektórzy nawet się czasami pytam, no to powiedz mi 10 przykazań. A oni, znają, nie cudzołóż. Cudzołożnicy znają. Nie zabijaj, też wiedzą, prawda? Nie kradnij, też wiedzą. Nie pożądaj żony bliźniego swego. Jeszcze kilka czasami ktoś wymieni, ale nie powiedzą wszystkich. W XXI wieku świadomość społeczeństwa naszego jest taka, taki mamy chrześcijański wielki kraj. I mówią, że my mamy tu powód do chluby, bo jesteśmy takim dobrym narodem, z tradycjami. Bez poznania woli Bożej, bez znajomości Słowa Bożego, bez znajomości 10 przykazań. A z tego wiemy, że Go znamy, jeśli przykazania Jego zachowujemy. Tu nie mowa jest o tym, że masz poznać 10 przykazań. Ty masz żyć tymi przykazaniami. Kto mówi, znam Go, a przykazań Jego nie zachowuje, kłamcą jest i prawdy w nim nie ma. Kim jest? A Słowo Boże mówi, kłamcą jest. Jak nie zachowujesz 10 przykazań, to jesteś kłamcą. I Słowo Boże nie ma furtki zastępczej. Daje wprawdzie Pan Jezus wyjście, bo każdy, kto zgrzeszy, ma się upamiętać i przyjść do łaski Pańskiej i prosić o przebaczenie. Lecz kto zachowuje Słowo Jego, w tym prawdziwie dopełniła się miłość Boża. A początek nowego życia, kochani, zaczyna się od zachowania Słowa Jego. Żeby zachowywać coś, trzeba wiedzieć, co ten ktoś powiedział. Bez czytania Bożego Słowa nie ma poznania Boga, nie ma poznania woli Bożej. I mamy dzisiaj, kochani, to wielkie słowo przed nami, które nam przypomina Jan apostoł, który chciał, żeby ludzie kochali Boga. To był taki apostoł, który chciał, żeby ludzie kochali Boga, bo on wiedział, że Bóg kocha ludzi. Ale co zrobić z nimi, żeby oni kochali Boga? I nie po swojemu, tylko według tego, jak napisano. To napisał im list. Kto mówi, że zna Boga, a przykazań Jego nie zachowuje, jest kłamcą. Lecz kto zachowuje Słowo Jego, w tym prawdziwie dopełniła się miłość. Dopełniła się miłość Boża. Po tym poznajemy, że w Nim jesteśmy. Kto mówi, że w Nim mieszka, powinien sam tak postępować, jak On postępował. Wiecie, na czym polega największa tragedia chrześcijaństwa XXI wieku? Polega na tym, że chcemy, żeby wszyscy ludzie kochali. My chcemy, żeby inni kochali Boga. Ale mówią, ale na mnie nie patrz. Patrz na Jezusa. Jak na mnie będziesz patrzył, to możesz nie za dużo przykładu wziąć. Ale tu Słowo Boże nam powiada, że wierzący, dzieci Boże, mają tak postępować, jak Pan Jezus postępował. I to jest normą dla każdego w XXI wieku. I pytanie trzeba sobie postawić. Czy postępujesz tak, jak postępował Pan Jezus? Umiłowani, nie podaję wam nowego przykazania, lecz przykazanie dawne, które mieliście od początku. A tym przykazaniem dawnym jest to słowo, które słyszeliście. I to Słowo Boże, które nas napełnia dzisiejszego poranku, daje nam świadomość i budzi sumienia nasze. I w zasadzie z każdego nabożeństwa, na którym jesteśmy, powinniśmy wychodzić przemienieni, lepiej, bardziej doskonali wychodzić w miłości do Ojca. Po to jest zwiastowane słowo, abyśmy byli bardziej pobudzeni do miłości. A jednak nowe przykazanie podaję wam, to, które jest prawdziwe w nim i w was, gdyż ciemność ustępuje, a światłość prawdziwa już świeci. Fajną rzeczą jest, kochani, gdy Słowo Boże jest zwiastowane, że ciemność, to jest takie słowo biblijne, z życia człowieka ustępuje. Ustępuje. Ciemność musi ustępować z zachowań człowieka. Kto się nawróci, jak będzie patrzył na twoje postępowanie? Kto zacznie kochać Boga, gdy będzie na ciebie patrzył? Czy powie, on? Chrześcijanin? Ona? Hańba, jeśli tak ludzie mówią, prawda? Nowe przykazanie podaję wam, to, które jest prawdziwe w nim i was. Ciemność ustępuje, a światłość prawdziwa już świeci. Kto mówi, że jest w światłości, a brata swojego nienawidzi, w ciemności jest nadal. Przykazania nagle zaczynają wracać. Kto miłuje brata swego, w światłości mieszka i nie ma w nim zgorszenia. Kto zaś nienawidzi brata swego, jest w ciemności, ciemność i w ciemności chodzi. I nie wiem, dokąd idzie, gdyż ciemność zaślepiła jego oczy. Jak żyć, by kochać? Kochać Ojca i kochać bliźniego. Oto jest pytanie. Jak żyć? Jeśli na to pytanie jesteśmy sobie w stanie powiedzieć, to wiemy, dokąd idziemy. Kto zaś nienawidzi brata swego, jest w ciemności i w ciemności chodzi i nie wie, dokąd idzie, gdyż ciemność zaślepiła jego oczy. Dokąd idzie człowiek ociemniały, jak nie zna kierunku? Tragedią jest, kiedy ktoś nagle oślepnie. jest zupełnie bez sensu jego życie, nie wie dokąd iść, nie ma nikogo bliskiego, nie wie gdzie jest. Ale Jan apostoł porównuje człowieka takiego, który nie zna woli Bożej, Słowa Bożego, do takiego, kto cały czas idzie i nie wie dokąd idzie. Ale wszystkiemu się koniec przybliża, każdemu z nas kres jest wyznaczony. I dokąd pójdziesz? Tylko kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki. Kochani, zachęta z tego słowa jest jedna. Słowo Pana Jezusa, trwajcie we mnie, a ja w was. Z Jego strony nie ma problemu, by z nami był. Ale z naszej strony są problemy, by być z Nim. Usuńmy to, co przeszkadza. Ciemność trzeba wyrzucić precz. Niech światłość Boża świeci, niechaj oświeca drogę. Światłość daje nam cudowne życie, pokazuje nam kierunek. Wiemy, dokąd idziemy, wiemy, kim jesteśmy, wiemy, kim możemy być, wiemy, co się stanie. Ten sam Jan apostoł w 3 rozdziale napisał takie piękne słowo. Patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy. Dlatego świat nas nie zna, że Jego nie poznał. Umiłowani teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest. Mamy kierunek, wiemy, co będziemy robić. Staniemy się do Niego podobni. Do Niego podobni. Laseczki, które czasami na starość człowiek musi nosić, już nie będą potrzebne. Będziemy się przemieszczać jak Pan Jezus, który nagle się pojawił tam, gdzie byli apostołowie, a drzwi mu nikt nie otwierał. Bo duch nie ma ciała ani kości, ale ma postawę, postać. Będziemy do Pana Jezusa podobni. Jaka różnica jest między synami światłości a ciemności? Że jedni nie wiedzą, po co żyją i dokąd i po co, a drudzy wiedzą, jak to będzie. Dałby Bóg, aby każdy z nas, kto dziś wyjdzie z tego zboru, wziął sobie Słowo Boże i czytał. Panie Boże, bądź miłości w niegrzesznemu i otwieraj moje oczy, abym nie chodziła więcej w ciemności. Niech was Bóg błogosławi. Amen.